Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Jak zwykle podziękuję wszystkim matronkom i patronom, którzy wspierają mnie na Patronite. Powinniście już dostać lipcowy newsletter. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to odsyłam Was do linku w opisie tego odcinka, bo wspieranie na Patronite to naprawdę ważna rzecz dla rozwoju tego podcastu, także jeżeli macie ochotę wesprzeć, to wiecie, gdzie mnie szukać. Natomiast dzisiaj moją gościnią była moja wielka dziennikarska inspiracja, czyli Magda Mołek. I porozmawiałyśmy bardzo dużo o kobiecości, o robieniu rzeczy po swojemu, o wolności, o kobiecej seksualności, o siostrzeństwie, o książce Biegnąca z wilkami, która ewidentnie towarzyszyła nam w tej rozmowie i o tym, jak szukać odpowiedzi w sobie, w swojej intuicji, a nie na zewnątrz. Naprawdę piękna, bardzo, bardzo czuła, wrażliwa rozmowa. Magdę na pewno znacie, nie ma opcji, żebyście Magdy nie znali, także od razu odsyłam Was do tego odcinka i jeżeli macie ochotę też go obejrzeć w wersji wideo, no to tak się składa, że udało nam się nagrać wideo, także odsyłam Was też na mój kanał na YouTubie. Jest to dopiero pierwsze takie nagranie, ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A tymczasem zapraszam do naszej rozmowy. Super, Magda, bardzo się cieszę, że w ogóle znalazłaś chwilę, żeby się zdzwonić, żeby się zobaczyć, bo no nie ukrywam, że obserwuję Twój program już od dłuższego czasu i bardzo się cieszę, że przeszłaś na YouTube'a i wybrałaś taką ścieżkę, bo jest to gdzieś mi bliskie sercu i też fajnie, że podjęłaś takie ryzyko. Także na początku w ogóle chciałam się Ciebie zapytać, jak Ty się czujesz z tym, że podjęłaś takie duże ryzyko, taką dużą decyzję.
Ostatnio to ujęłam takimi słowami. Przepraszam, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. To są wprawdzie sznurowadła myśli, ale sznurowadła myśli bardzo rezonują ze mną, bo ja mam tak dużo tych myśli, tak, że czasem faktycznie się plączą. Zawiązują się ostatecznie w coś dobrego. Powiedziałam ostatnio o swojej działalności na YouTubie, bo zadano mi pytanie, jak się czujesz w sieci, to powiedziałam, że czuję się jak złota rybka, która spełnia swoje marzenia i może spełniać więcej niż 3. I to jest takie odczucie, czyli że jestem u siebie, robię rzeczy, które zawsze chciałam robić, robię to w moim stylu, tak jak marzyłam, że można i wierzyłam w ten projekt. To jest moje miejsce, chciałoby się powiedzieć na ziemi, ale powiem w sieci, bo program w moim stylu jest mój, ale dla Was. I to jest największe życzenie i marzenie dziennikarza i to też sobie to marzenie spełniłam.
No zapytałam Cię o program, dlatego że też, wiesz, przygotowując się do rozmowy, przeczytałam, że gdzieś powiedziałaś o tym, że to jest dla Ciebie takie spotkanie z kobiecymi potrzebami. I to mnie jakoś tak też zainteresowało, wiesz, na ile te rozmowy też rzeczywiście Tobie dają jakąś taką większą świadomość własnych potrzeb i na ile ten program też rozwinął w ogóle Ciebie w kontekście relacji i z samą sobą i też z innymi.
Bardzo mnie rozwinął, bo to jest moje spotkanie ze mną samą, z samą sobą i spotkanie z drugim człowiekiem. Te pytania, które ja zadaję moim rozmówcom, rozmówczyniom, również zadaję sobie. I jak oni odpowiadają, to ja słuchając tej odpowiedzi czuję swoją odpowiedź. Bo zawsze dialog otwiera. Dialog to jest wymiana nie tylko myśli, a myśli to jest energia i ja bardzo w energię wierzę i uważam, że dialog buduje obie strony. Z monologu nigdy ludziom nic dobrego nie przyszło. Ktoś stanął na ambonie i plutł najczęściej niestety, bo nie wszyscy mają talent oratorski, nie wszyscy mówią na temat. Mamy tendencję w ogóle jako ludzie do mówienia o sobie. Ja tę tendencję też mam, ale staram się. To jest też ten zawód, tego mnie ten zawód nauczył. Pytania, po prostu pytania i słuchania i słyszenia cudzych wersji świata. Bo w dialogu najpiękniejsze jest to, że dowiadujemy się, że możemy mieć inne punkty widzenia. Możemy się pięknie różnić. I to jest wartość, a nie coś złego. To jest właśnie wartość, że każdy ma jakieś inne odczucia, filtruje przez siebie, czegoś innego potrzebuje. I my w odpowiedzi czy w opowieści drugiego człowieka możemy zobaczyć siebie. Dlatego tak potrzebne są nam spotkania z drugim człowiekiem. A program na YouTubie w moim stylu jest właśnie o tym. Jest spotkaniem i rozmową z drugim człowiekiem.
Tak, bo to też jest ciekawe, że wydaje mi się, że ty chyba nie dobierasz gości tylko na zasadzie osób, które odzwierciedlają gdzieś twoją bańkę, tylko wykraczasz też poza te jakieś własne ustawienia, czy normy, czy przyzwyczajenia. I to jest, wydaje mi się, bardzo otwierające, że no, u ciebie nie pojawiają się przecież same kobiety. Więc to jest też super, że no, siłą rzeczy po prostu wprowadzasz na swój kanał totalnie inną perspektywę przez wybór gości.
Tak, i uważam to za wielką wartość. Teraz mam w ogóle taką potrzebę też porozmawiania o rzeczach z moimi rozmówcami i przygotowuję się do takich spotkań, którzy właśnie mają kompletnie inne poglądy niż ja. Ja bym się chciała dowiedzieć skąd, znaczy co buduje w tym drugim człowieku takie przeświadczenie i będę to robić. Przypominam sobie teraz rozmowę z Małgosią Rozenek-Majdan, która wzbudza skrajne emocje. Mm. Jak powiedziałam moim koleżankom, feministkom, że właśnie się szykuję do spotkania z Gosią, to po prostu podniosło się larum. A ja mówiłam, poczekajcie, posłuchajcie tej rozmowy. I wracałam, słuchaj, zadałam sobie takie zadanie, że wracałam potem do tych osób, które były na nie i prosiłam, żeby odsłuchały naszego spotkania, naszej rozmowy. I one to robiły, dzwoniły do mnie i mówiły, miałaś rację. Bo cały czas chodzi o to, żeby zobaczyć, że to, że ktoś żyje inaczej, myśli inaczej, czuje inaczej, to nie znaczy, że to jest złe. On po prostu tak chce.
Tak.
Ja daję prawo wszystkim ludziom do mówienia swoim głosem. To, co Gosia Rozenek w rozmowie na kanale w moim stylu u mnie wręcz wykrzyczała. Dlaczego ja muszę się wiecznie tłumaczyć z tego, że mi się chce? To jest zdanie, które zmieniło... Ono było jednym z najmocniejszych zdań, które ja usłyszałam w ogóle w swoim dziennikarskim życiu. Właśnie to, bo o tym jest ten kanał. To jest kanał o tym, w moim stylu jest o tym, że to, co jest w moim stylu, nie musi być w twoim i na odwrót, bo każdy ma jakiś styl życia, bycia, istnienia. Po prostu.
Tak, ja słuchałam tej rozmowy i pamiętam, że bardzo takie spolaryzowane były komentarze i to też jakoś tak mnie uderzyło, że no główne takie głosy anty to były głosy kobiece, że jakoś tak bardzo mnie to uderzyło, że kobieta potrafi mocno kobieta potrafi najbardziej drugą kobietę wspierać, a jednocześnie potrafi być dla niej najokrutniejsza. I to też w tej rozmowie w komentarzach wyczytałam trochę, że było mnóstwo głosów, które były pozytywnie zdziwione, które doceniły to, że zobaczyły zupełnie inną taką odsłaniającą się stronę Małgosi, a z drugiej strony mnóstwo właśnie takich komentarzy dojeżdżających i to w największej mierze od kobiet.
I to mnie też nie dziwi, bo robiąc podcasty o kobiecej seksualności z Joasią Keszką, zobaczyłyśmy powód, dla którego my kobiety bywamy dla siebie tak bardzo okrutne. Mm. Bo jesteśmy nauczone, naprawdę, przyuczone, bardzo często zmuszane do tego, żeby krytycznie na siebie patrzeć. Niepotrzebnie. To filozofia konkurencji między nami, obgadywania, negowania, taka w nas kobiety wmuszona spowodowała, że my nie potrafimy inaczej, że my na nowe, nieznane albo na takie, na które się nie zgadzamy, reagujemy alergicznie, a czasem agresywnie, zupełnie niepotrzebnie, że my, że nauczono nas, że mamy się wzajemnie jakby pilnować, że chodzi o to, żeby żadna z nas nie wystawała ponad normę, no bo wtedy wszystkie będziemy cały czas nisko i średnio. I to jest moim zdaniem największe piekło kobiet. I z tego bym chciała powoli w moich, no bo zawsze mam kogoś po drugiej stronie rozmowach, wydobywać nas z tego przekonania, że my musimy ciągle albo się porównywać, albo krytykować. Nie musimy. My jesteśmy zamknięci na różnorodność, dlatego, że nam to wmówiono. Wmówiono nam, że jak będziemy ciche, grzeczne, skromne i będziemy potakiwać, to będziemy szczęśliwe. A to jest wszystko guzik, prawda? To jest dokładnie na odwrót. Więc nie podkładaj nogi drugiej kobiecie, tylko podaj jej rękę i się przekonaj, ile możesz zyskać na tym. Zrób to raz, a zaręczam, że będziesz chciała zrobić to drugi, trzeci i piąty, bo zobaczysz, ile z tego weźmiesz dla siebie. To jest ta moja idea, to jest to w moim stylu.
Tak, i nie wiem, czy znasz książkę, na pewno znasz książkę Biegnące z wilkami, ale to jest taka książka, do której ja wracam teraz, zależnie po prostu od momentu swojego życia.
Biegnące
i ta książka
z
właśnie dużo mówi też o tym, że...
Tak, nie, no to jest książka, która mówi wszystko o tym, jaka jest istota kobiecości. To jest książka, którą ja przeczytałam prawie 20 lat temu, to znaczy podeszłam do niej pierwszy raz, przejrzałam pierwsze kilkanaście stron i stwierdziłam, nie, ja w ogóle nic nie rozumiem. Minął jakiś czas, może
rok. Tak samo.
I od tamtej pory to jest książka, o której ja mówię na każdym kroku wszystkim kobietom. Jeśli chcesz zrozumieć istotę, zacznij od tego. Jak zaczęłam tej książce więcej mówić, dziewczyny do mnie pisały, pani Magdo, no nie, no próbowałam, no nie nadaje się. A potem były takie wiadomości, jejku, ja kiedyś miałam tę książkę w ręku, ale po prostu ją odłożyłam, bo ona jest za trudna. A teraz do niej wróciłam, jak pani powiedziała, i nagle zobaczyłam, że Boże, tam jest to wszystko, czego ja szukałam. To jest właśnie to. Musimy być też gotowe na przyjęcie, też gotowe na przyjęcie pewnych lekcji. Tak.
Tak, i to jest też trochę o tym, że jeżeli jesteś w zgodzie z własną kobiecością, jeżeli jesteś gdzieś w kontakcie ze sobą, to też nie masz potrzeby, żeby podcinać skrzydła innym kobietom. Tak mi się wydaje, że to tak wszystko jest zwierciadłem trochę tego, jacy jesteśmy ze sobą, że jeżeli publicznie krytykujesz, linczujesz inne kobiety bez powodu, no to też jest zwierciadło tego, co dzieje się w tobie w środku. To nie jest zazwyczaj o tej kobiecie, to jest o tobie. I zastanawiam się też, jaką ty masz w ogóle relacje z innymi kobietami w swoim życiu. Czy też twoja praca w jakiś sposób wpłynęła na to, jakie ty formujesz, wiesz, więzi z innymi kobietami?
Wydaje mi się, że ja, bo ja byłam wielokrotnie pytana o to, jak ja sobie radzę w tym właśnie hipertrudnym świecie mediów. Pytano mnie o to, ile razy jakieś kobiety rzucały mi kłody pod nogi, a ja tak zawsze myślałam sobie, mój Boże, no nawet gdybym chciała podać jakieś konkretne przykłady, to ja ich nie mam. Nie mam ich. I jak się zaczęło Me Too, potem zaczęło się pytanie takie ogólne rzucane w przestrzeni publicznej, no a ty, droga Magdo, nie wiem, droga Gosiu, jak ty sobie radzisz z solidarnością kobiet? Czy ona w ogóle istnieje? Ja miałam ciągle coś takiego, no ale jak nie istnieje? Czemu wy chcecie zadać kłam? Przecież właśnie istnieje. I złapałam się na tym, że jest trochę tak, jak ty mówisz, że ja nie wiem, ja traktowałam kobiety tak, jak sama chciałam być traktowana. Ja nie mam problemu z kobietami. Ja pracuję z kobietami. Mhm. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam budowania tego, co buduję, bez Brzozy, bez mojej Wiki, bez Asi Keszki. Ja sobie po prostu nie wyobrażam. Nie wiem, z kim innym mogłabym to stworzyć. Ja mam też taką filozofię przejętą od mojej przyjaciółki, że ona mi kiedyś coś takiego powiedziała, wiesz, tam po swoich przejściach, zrozumiałam, że nie mogę ze swojego mężczyzny, partnera uczynić swojej przyjaciółki. No i to jest prawda. To jest właśnie to, że my bez takiego kobiecego kręgu, kobiecego wsparcia, szukając u mężczyzny, u swojego partnera, męża, kochanka, jakiegoś takiego wsparcia właśnie z gatunku kobieca przyjaźń, nie znajdziemy tego tam. To jest błąd. Zamknięte na inne kobiety, odsuwające się do świata mężczyzn, przegrywamy. My jesteśmy stworzone do budowania relacji z kobietami, bo my tego potrzebujemy, bo tylko tu jest ten rodzaj i poziom porozumienia. I w tej miłości do samej siebie, absolutnie zgadzam się z tym, co mówisz, do samej siebie, do swojej kobiety w sobie, wychodzimy naprzeciw innej kobiecie i nagle okazuje się, że to jest dobre, że ona jest cudownym człowiekiem. Tu budujemy. Tu jest nasza potrzeba i jednocześnie to wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby się czuć dobrze, żeby się czuć spokojną, spełnioną. Ja czasem czytam takie komentarze u siebie, czy na YouTubie, czy na Instagramie, które mnie krytykują, ale tam zawsze jest taki odcinek, jak ta pani, która pisze o sobie, znaczy pisze najpierw o mnie, ale potem pisze o sobie, żeby nie było, jestem szczęśliwą kobietą, spełnioną matką i tak dalej. I ja sobie takie zadaję wtedy pytanie, ale oby czy naprawdę? Czyli skoro pani ma tyle zarzutów pod moim adresem, czuję z tego, co tam czytam, że ja jestem taka okropna, no to czy to jest o mnie, czy o pani? No więc zostawiam zawsze odpowiedź.
Tak, to się absolutnie z tym zgadzam. I też to, co powiedziałaś o tym, że potrzebujemy innych kobiet, mi się też wydaje, że my potrzebujemy różnego rodzaju kobiecości i o tym też jest dużo w Biegnącej, że jest przecież ta dzika kobieta, ta taka, która chce w nas doświadczać, jest takim żywiołem, a jest też przecież ta taka mądra staruszka, taki głos wewnętrznej intuicji, który ci mówi, że widzi szerzej na przykład sytuację, nie zadaje pytań z pozycji lęku, tylko mówi ci, robimy tak już. I wydaje mi się, że to też jest trochę o tym, że my potrzebujemy różnego rodzaju kontaktu z kobiecością w swoim życiu. Nie tylko na poziomie siostrzeństwa, ale też no właśnie na poziomie tej mądrości starczej, też na poziomie tej właśnie dziecięcej dzikości. I to jest też piękne, wydaje mi się, odkrywać takie części kobiecości w sobie i w innych kobietach.
Widzisz, ja myślę, że to jest trochę tak, bo ja też mocno wierzę w energię, duchowość jest dla mnie istotna, doświadczenie przeszłych pokoleń kobiet, że my jesteśmy jakąś kontynuacją. To, kim ty jesteś dzisiaj, Kamo, kim jestem ja, to jest dorobek tej kobiecości, która była przed nami. I bardzo mocno w to wierzę. Pamiętam takie książki Anny Janko o tym właśnie, polskiej pisarki, o tym właśnie, jak bardzo doświadczenia pokoleń kobiet w jej rodzinie miały na nią wpływ, jak naprawdę bardzo. Jak ona zaczęła szukać odpowiedzi na pytanie takie banalne, dlaczego boi się, już nie pamiętam czego konkretnie, ale no dajmy na to, jak słyszy język niemiecki, dlaczego ona się tak tego boi, co to w ogóle, nie uczyła się tego języka, o co chodzi w tym odczuciu. I jak znalazła historię swojej rodziny, która była przed nią skrywana, żeby nie obciążać następnego pokolenia dramatycznymi doświadczeniami wojny, to zrozumiała, o co chodzi w tym strachu. Że my, co wynika z badań już w tej chwili naukowców, dziedziczymy lęki, dziedziczymy traumy, dziedziczymy wszystko, dobre i złe. To mamy w sobie i już jesteśmy w to wyposażone i z tym idziemy. Ale rodzimy się czyste i przychodzi właśnie do tego spotkania tej starej duszy, o której ty mówisz, i dzikiej dziewczynki w nas. No i tu trzeba umieć się w tym odnaleźć. Ja chodzę często dwiema ścieżkami. Bardzo często idę dziką dziewczynką i bardzo często idę tą wiedźmą w sobie i to się nie wyklucza, bo na pewne etapy życia potrzebujemy tego, a na inne czegoś innego. Czasem jak ja to mówię, muszę walnąć pięścią w stół, muszę zrobić coś wbrew, bo wtedy wiem, że żyję. Oraz są takie momenty, kiedy wbrew właśnie tej burzy naporowi, temu tsunami, ja muszę zachować spokój, bo wtedy wiem, że to te pokolenia kobiet przede mną już to przerobiły i ta mądrość we mnie po nich mówi mi, wyhamuj, nie ma co świrować, bo potrzebujesz teraz się właśnie uspokoić. No ale żeby dojść do korzystania z tych wartości w sobie, tego totalnego bogactwa, trzeba też tę beczkę soli tam po drodze zjeść.
Tak, no tak, to jest jakaś sama świadomość, którą sobie też, wiesz, zbudowałaś na przestrzeni własnych doświadczeń, ale wspomniałaś też o Asi Kaszce wcześniej, więc pomyślałam, że temat seksualności kobiecej też jest tutaj bardzo istotny i możemy o niego zahaczyć, bo rzeczywiście w Polsce nadal jesteśmy na etapie bardzo silnego tłumienia kobiecej seksualności, bardzo jednak męskiej perspektywy mówienia o seksie w kulturze. No i zastanawiam się, skąd się w ogóle w tobie wzięła taka potrzeba, żeby ten temat podjąć i odwaga w ogóle, żeby go podjąć i normalizować słowo cipka, bo to bardzo mi się podoba w twoich wywiadach, że ty po prostu jedziesz i mówisz, że to słowo już jest dla ciebie tak neutralne jak kolano.
I naturalne. Neutralne, ale naturalne. Nie ma w tym nic złego. Ja nawet czasem robię sobie takie sporty, zabawy, jak jestem w jakimś gronie statecznych kobiet w pięknym, dojrzałym wieku. I mówię, no spróbuj powiedzieć cipka. I widzę takie wielkie, otwarte oczy. No nie. Ja mówię, ale dlaczego nie? I potem jest uśmiech i jest takie właśnie, no właśnie, ale dlaczego nie? Ja mówię, no to jedziemy, ja ci pomogę. Chwilę ta osoba mówi cipka. I widzi, że się świat nie skończył, nic się nie zawaliło, wszyscy żyją, wszystko jest super, a ona ma wrażenie, że się odblokowała. Bo to jest bardzo częste w nas, że jak przez pokolenia wmawia ci ktoś, że białe jest czarne i na odwrót, no to tak strasznie trudno ci uwierzyć w to, chociaż rzeczywistość temu przeczy, że ty masz rację, a nie ten ktoś. No więc uznałyśmy z Asią, że zaczniemy nasze podcasty właśnie od słów, żeby uwolnić je z tej klatki, żeby nam przeszły przez gardło, bo dla kobiet moim zdaniem szalenie istotna jest ta część ciała, czyli gardło, czyli mowa, czyli wyrażanie siebie, właśnie swoich potrzeb. O tym są też nasze podcasty. One, wiem, że dziewczyny nałogowo ich słuchają, one nie są o tym, jak powinna wyglądać udana penetracja. To w ogóle nie jest o tym. To jest właśnie o wolności i pewności, że wszystko jest na miejscu, że to, że jesteśmy różne, że mamy, też o tym mówiłeś, mamy różne cipki i każda jest piękna i każda jest okej. I nie ma co porównywać, nie ma co wymagać od siebie.
Tak.
Popatrz na siebie w lustrze. Taka jesteś. To jesteś ty. To jest ta zewnętrzna powłoka, twoje ciało. Dostałaś je po to, żeby twoja dusza, w nim mieszkająca, mogła iść przez świat, dotykać, smakować, doświadczać. Po to to dostałaś. Więc ciesz się. Dostałaś taką, jaką masz i to jest twoje bogactwo, a nie przekleństwo. Ja nie zmienię tego, że mam tylko 1,65 m wzrostu i nie mam przepięknych, długich nóg ani rubik. No ale ona jest modelką, a ja nie. I to jest różnorodność. I ja się Anią zachwycam na każdym poziomie. Na każdym. Bo ona jest inna. Bogactwo jest w różnorodności, a nie w klonowaniu jednego schematu. Patriarchat i pomysł na to, jakie mamy być, jest właśnie sznurowadłem, jest wymyślone, jest po to, żebyśmy nie wychodziły poza ramy. A my mamy naturalną potrzebę wychodzenia poza ramy, bo jesteśmy inne. Każda, ale każda z nas. Przecież jak sobie uświadomimy, ja zawsze do tego wracam. Jak ktoś mi gada o tym, że inność jest dziwna i nie ma na nią tolerancji, to ja sobie myślę, przecież jak sprowadzić to do opowieści na to, że przecież każdy człowiek na tym świecie, za chwilę będzie nas 8 miliardów, jest inny, to chcesz się na to nie zgodzić? No to się nie zgadza, tylko jesteś, to w takim razie ja nie wiem, kim ty jesteś. No przecież weźmy ten prosty przykład. Wszyscy jesteśmy inni. Więc dlaczego się czepiamy tego, że ktoś chce chodzić za rękę z nie tym, kogo my byśmy tam za tę rękę widzieli? Dlaczego nam nie odpowiada kolor skóry, wyznanie? Boże, bogini, dlaczego? To jest tak proste, ale znowu ktoś to wymyślił, wsadził nas do tych szufladek i my w tych szufladkach jedna, drugą, jak jedna chce, mówi dobra, wychodzę z tej szuflady, to któraś mówi, nie, zostajesz, po prostu będziesz tutaj teraz siedziała. No nie, no właśnie nie.
Tak, no to jest o władzy, wiesz, wydaje mi się, że to jest o władzy i to, co powiedziałaś też o ciele, szczególnie o władzy nad kobietami, czyli właśnie o tym, że jest jakiś kanon i to jest bardzo właśnie takie wymykające się spod kontroli, jeżeli nagle wyjdziemy i powiemy, że my się świadomie i z odwagą w ten kanon nie chcemy wpisywać i to jest okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest jeszcze trudniejsze, jak jesteś osobą publiczną, bo też, wiesz, zastanawiałam się i próbowałam się tak trochę wczuć w to, jak ty możesz przechodzić przez takie rzeczy, przez jednak bycie cały czas na widoku. Przez to, że każdy ma opinię na temat tego, jak wyglądasz, jak mówisz, w co jesteś ubrana, co mówisz. I tutaj to jest chyba takie bardzo kluczowe, żeby się zakorzenić w sobie, bo jeżeli ty byś zaczęła rzeczywiście się opierać na tych głosach zewnątrz, na tej walidacji, no to chyba byłoby ciężko.
No to jest moim zdaniem pierwszy krok do szaleństwa. Kiedyś Agnieszka Grochowska powiedziała w jednym z wywiadów, że gdyby jej myślenie o sobie jako aktorce miało zależeć od opinii, to naprawdę wylądowałaby w szpitalu psychiatrycznym, bo opinie o sobie czyta takie: świetna rola, gówniana rola. I ona mówi, gdzie jest prawda? Ja nie mogę, no bo o tej samej roli piszą różne osoby. Ja jestem w tej samej sytuacji. Tak. Ktoś może powiedzieć, że to mu się podoba i ma do tego prawo, a ktoś może powiedzieć, że mu się to nie podoba. Co to mówi o mnie? Nic, bo ja wiem, kim jestem. Ja wiem, o co mi chodzi. I opinie są elementem rzeczywistości, natomiast jeśli one na nas wpływają, to na tym polega właśnie budowanie pewności siebie, że będą dla nas neutralne. W ogóle świat jest neutralny. Wszystko, co mamy, co przychodzi, jest jakieś, ale jest neutralne. To my ludzie nadajemy temu albo znaczenie, albo przypisujemy wartość. Ładne, brzydkie, głupie, mądre i tak dalej. A możemy się bardzo mylić w tych ocenach i opiniach. to może być dokładnie na odwrót niż my myślimy. I też to jest okej. I to też jest okej. Natomiast dopóki ja widzę, gdzie kończy się moja wolność i nie włażę z butami komuś w jego wolność, to wszystko jest w porządku. I chciałabym w drugą stronę tego samego szacunku. Tak, to jest moje, tak ułożyłam swój świat i z całym szacunkiem do twojej opinii, ale w istocie nic ci do tego jak. Ja w ogóle uważam, że kobiety są zmianą. Zobacz, teraz mi to przyszło tak zupełnie na gorąco do głowy, co się dzieje na tych igrzyskach w Tokio. Te kobiety tam rządzą. Amerykańska pływaczka, która powiedziała, nie będę następnym Michaelem Phelpsem czy kimś tam jeszcze, jakimś innym znanym pływakiem, bo jestem jedyną dziewczyną, to jestem ja. Tak, wycofuję się, bo muszę zadbać o siebie, o swoje zdrowie psychiczne. Zobacz, jaki impact, jaka zmiana. Druga rzecz. Sportsmenki, które odmówiły grania w piłkę, w siatkę, w krótkich gaciach, powiedział, że chcą występować w spodenkach. Zostały ukarane, i również finansowo, w tym gwiazda światowej muzyki, kobieta powiedziała, ja zapłacę te pieniądze, odczepcie się od tych dziewczyn. I trzecia piękna rzecz, nasza wioślarka, srebrna medalistka, która mówi, pozdrawiam swoją dziewczynę na antenie TVP. Jezu, aż mam ciarki, po prostu gęsiej skórki teraz dostałam. To jest o tym. Kobiety wreszcie zaczęły mówić, uwolniły z gardła wszystko. Jeśli wrócę na swoje podwórko. Jeśli ciebie, droga kobieto, dziewczyno, ma uwolnić to, że powiesz najpierw w myślach, ja też tak zaczynałam, bo Asia Kaszka mnie uczyła, a potem po cichutku, a potem przed lustrem, a potem głośno w towarzystwie słowo cipka, to naprawdę poczujesz się wolna. To może nie być to słowo, może nie o to chodzić, ale chodzi o to, żebyś mówiła swoim głosem, wyrażała swoje potrzeby.
No to jest niesamowite, że z głosu bardzo dużo wychodzi, bo powiedziałaś też o pewności siebie i wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że jak jesteśmy przyblokowane emocjonalnie, to ten głos jest taki płaski, taki wręcz jakby nas ktoś dusił. I to rzeczywiście, tak, jakby na poziomie ciała objawia się to, ta opresja emocjonalna, że ty po prostu nie masz przestrzeni na to, żeby być sobą, żeby robić rzeczy po swojemu, bo ktoś ci kazał właśnie wejść do tej szufladki i głos jest tego najlepszą emanacją, wydaje mi się.
Zobacz, ile kobiet cierpi na Hashimoto. W pewnym momencie stało się to takim tematem, o którym mówimy. Ja też przez to przeszłam, ale pozbyłam się tego paskudztwa. Owszem, farmakologia też mi bardzo na pierwszym etapie pomogła. Ale potem się pozbyłam, rozsznurowując swoje myśli i rozsznurowując swoje gardło. Naprawdę, to było to. Dla mnie czakra gardła umiejscowiona dokładnie tam, gdzie jest tarczyca. To była autoagresywna choroba dziewczyny, która chciała być idealna. Nie ma światów idealnych, nie ma ludzi idealnych, sytuacji idealnych. To są mrzonki. I jak to odpuściłam, ja w ogóle przestałam mieć jakikolwiek problem z tym tematem. Jakikolwiek.
Niesamowite. No psychosomatyka. Wow. No też chyba też o tym dużo jest w Czułej Przewodniczce. Pamiętam, że był u ciebie super wywiad z Natalią de Barbaro, który jakoś tak został ze mną i ta książka ze mną została. Szczególnie ta część o Królowej Śniegu jakoś tak mocno ją poczułam, że tam jest bardzo dużo właśnie tej kontroli, tego perfekcjonizmu, pod którym tak naprawdę kryje się lęk. Po prostu to jest tak na maksa lękowe, że jak sobie to uświadomisz, że to po prostu jest jakaś próba okiełznania naprawdę przerażającego lęku, który jest w tobie, lęku przed oceną, przed odrzuceniem, przed porażką, to jakoś tak łatwiej jest sobie z tym poradzić.
Tak, absolutnie się zgadzam. Absolutnie. W mojej rozmowie, która będzie za chwilę na kanale z Joanną Przetakiewicz, która jest autorką, twórczynią Ery Nowych Kobiet, pojawia się ten wątek właśnie pytania o to, co zrobić, kiedy ty się czujesz jako kobieta źle, jaki możesz wykonać pierwszy krok? Czy do tego są potrzebne pieniądze, prawnicy, wiesz, cały ten, to wydawałoby się to, co jest nieosiągalne. I ona powiedziała, że ona ma taką zasadę i to mówi też na spotkaniach swoim kobietom, żeby w momencie, w którym ty jesteś na dnie, żebyś zrobiła coś dla innej kobiety. Że dokładnie, w momencie, w którym ty potrzebujesz pomocy, wyciągnęła rękę do innej kobiety, która potrzebuje pomocy. I ona mówi, że ona to sprawdziła, że to jest taki ważny element istnienia tej ery nowych kobiet, że na tym polega pierwszy krok, pierwsze narzędzie w pomocy samej sobie, pomagając innej kobiecie w takiej sytuacji tak zwanego dna emocjonalnego, pomagasz sobie. I jak potem przetrawiłam to, co ona mi powiedziała, to zrozumiałam, że to jest bardzo proste narzędzie i że ono działa, bo ja też taka jestem. Ile razy mojej wice, która tutaj ze mną siedzi, której mogłabym być mamą, bo ona jest tak młodą osobą, tłumaczyła jakiś tam wątek, świat, mówiąc, dobra, ja to już przerobiłam, podzielę się. I ja nie wiem, czy ona z tego korzysta, to jest jej wybór, ale przynajmniej chce mnie wysłuchać. Może zobaczy w tym jakąś wartość, może zobaczy jakiś sens. Kiedyś, może nie teraz, może kiedyś, może to... Ale wiesz, to cały czas jest o tym, a jak jej coś tłumaczę, to sama sobie pomagam. Sama sobie pomagam, bo mówię na głos swoje myśli, swoje wrażenia, wyrażam je. I wtedy widzę, aha, dobra, dla mnie to też jest ważne i wartościowe.
No i to jest znowu o tym doświadczeniu życiowym. Wracamy do biegnącej. O tym, że po prostu zebrałaś jakieś doświadczenie życiowe, którym teraz możesz się podzielić z inną kobietą, która jeszcze jest na innym etapie po prostu w życiu z racji chociażby wieku. I też jest dużo w tym chyba o zaufaniu do procesu, bo jak tak cię słucham, to wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo takiego spokoju i zaufania do tego, że rzeczy się po prostu toczą i układają dokładnie tak, jak powinny i ty po prostu jakby bierzesz w tym aktywny udział, ale nie próbujesz się temu na siłę przeciwstawiać, tylko jest jakaś taka akceptacja w tym, jak mówisz. Nie wiem, czy ty też to czujesz.
Tak, i to jest chyba to doświadczenie, że nie ma co się kopać z koniem albo boksować z losem. Wiesz, ja już mam 45 lat. Naprawdę przez ten czas doświadczyłam bardzo różnych sytuacji. Byłam w różnych trudnych momentach. Trudnych, ale czasem granicznie trudnych. Ale przetrwałam, bo właśnie nie szarpałam się z tym. Znaczy uważałam, że skoro to jest i to przyszło, to to jest jakaś lekcja, która jest dana. I to ode mnie zależy, co ja teraz z tym zrobię. Bo mogę jakby zamarznąć w tym sprzeciwie i nigdy w życiu z tego nie wyjść, a mogę, nie wiem, przetrwać żałobę, zaakceptować to, choć to jest najtrudniejsze, wypłakać, wykrzyczeć i mimo wszystko pójść dalej. Więc to był mój wybór. I to nie był łatwy wybór, ale go podejmowałam. Czasem wbrew sobie. Czasem wszystko we mnie mówiło, nie rób tak, bo to jest właśnie coś, na czym się przewrócisz. No ale na koniec było coś takiego, nie, a właśnie, że to zrobię. Bo już jestem w takiej sytuacji, że jeśli zrobię znowu tak, jak robiłam do tej pory, to się nic nie zmieni. A jak zrobię raz inaczej, to może się wszystko zmienić. No to sprawdzę. No to sprawdzałam. No i po jakimś czasie okazywało się, po jakimś czasie, nie od razu, okazywało się, że to była słuszna decyzja. Więc ja na przykład też pozwalam sobie na to, bo ty mówisz, że to jest bycie w procesie. Tak, bo czasem pewne rzeczy potrzebują 15 minut, żeby zaistnieć w naszym życiu, a czasem 2 lat. I zgoda na to powoduje, że jesteśmy o krok do przodu.
Tak, powiedziałaś też o żałobie. Nie wiem, czy znasz taką książkę, To, co musimy utracić. Takie amerykańskie psychoanalityczki. No, jest mocna. Bardzo ci polecam, bo właśnie ona jest o tym, jak bardzo strata jest nieodłącznym elementem w ogóle życia i wzrastania, że tak naprawdę już tracimy w momencie narodzin, kiedy wychodzimy z tego ciepła maminego brzucha. I ona pięknie mówi o tym, że właśnie każda nawet relacja, którą żegnasz, to jest też jakaś strata nie tylko w postaci tej osoby, ale też jakiejś części ciebie, którą ty żegnasz. Części ciebie, jaka była w relacji z tym człowiekiem. I no, ta książka mnie bardzo poruszyła. Nie wiem, czy ty masz jakieś książki takie, które właśnie ciebie tak fundamentalnie zmieniły albo coś ci pokazało o świecie, bo może to też byłoby ciekawe, jakbyś chciała opowiedzieć.
Ja czytam dużo, wiesz, mnóstwo jest tych wszystkich rzeczy, które mi wpadają w ręce. No, dużo mniej niż kiedyś, bo przy dwójce dzieci to jest wydzieranie czasu na kartkowanie. Ale jak mi powiedziałaś o tej utracie, to od razu pomyślałam o czymś, co też jest kulturowe, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tylko sukces, kariera, zyski. Że właśnie tak strasznie wykluczyliśmy straty, a one są nieodłączną, ale skoro zyskujesz, to coś stracisz. Zawsze, żeby coś zyskać, musisz coś oddać. Że to nie jest tak, że mam tylko pasmo szczęścia, że nie wiem, te media społecznościowe, ten cały piękny świat, który jest taką wizytówką, taką pocztówką z najpiękniejszych momentów naszego życia, to jest tylko element, że my zdecydowanie częściej płaczemy, smucimy się, martwimy się i to jest okej, bo ty powiedziałaś o tych narodzinach, od razu przyszedł mi do głowy film Zanussiego, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Zobacz, jaka jest mądrość w tym zdaniu. I to jest dokładnie. W momencie narodzin zaczyna się nasz koniec. I jak my wsadzeni właśnie w kulturę konsumpcji, tej wiecznej młodości, zdrowia i samego zysku, jesteśmy odcięci od tego, co też istnieje. I wracając do patriarchatu, to samo. Jesteśmy odcięte od prawdy, od tej drugiej części nas. Tak, my się chcemy podobać, my chcemy być atrakcyjne, to też jest wspaniałe, jest okej. Ale jak nie mam ochoty być atrakcyjna i się podobać, to na litość bogini, odpieprzcie się ode mnie wszyscy. Nie chcę i nie muszę. I też mam do tego prawo. To też jest tak jak, nie wiem, moneta ma dwie strony, tak? Medal ma dwie strony. Tyle o tym mówimy, a tego w tej takiej codzienności nie widzimy, odmawiamy sobie. Błąd, bo odbieramy jakąś część prawdy o nas samych sobie też. To jest to, na co ja się cały czas staram zwracać uwagę, robiąc swoje rozmowy czy swoje podcasty, że każdy kij ma dwa końce, że wszystko jest, ma początek i koniec, że tutaj nie ma mądrych na to wszystko, no, że właśnie pójście w procesie i pójście w tej drodze w zgodzie na to, co się dzieje, jest rozwiązaniem, a nie robienie czegoś na siłę i wbrew sobie.
Super, no i myślę, że ty absolutnie jesteś świecącym przykładem tego, o czym mówisz, bo tak zrobiłaś, no jakby podjęłaś tak trudną decyzję po tylu latach jednak jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i popatrz, jak to ci procentuje, popatrz, ile osób odnajduje siebie w tym, co ty tworzysz i jaki to zyskało odzew. Także Magda, no bardzo dziękuję za to, że to robisz, że masz odwagę, żeby to robić, że robisz to w zgodzie ze sobą, bo to jest bardzo inspirujące i na pewno w imieniu też słuchaczy ja ci dziękuję. Dziękuję, bo ja sama korzystam z tych treści i są dla mnie bardzo, bardzo ważne, inspirujące. Także dziękuję, że też zgodziłaś się tutaj wpaść i podzielić się sobą.
Wiesz co, ja chciałam, to jest mi bardzo miło, i ponieważ umiem już przyjmować komplementy, to dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę i dziękuję ci za te komplementy. Na jedną rzecz, przy jednej rzeczy chciałam się tylko zatrzymać, przy tej odwadze, bo ja nadal nie uważam, że to była odwaga. Dlaczego? Dlatego, że odwaga dla mnie jednak jest takim momentem w życiu, że robimy coś na wielu poziomach bardzo trudnego i takiego, że za zrobienie tego może nam coś grozić. Coś, czego gdyby się stało, nie akceptujemy albo, nie wiem, powodowałoby konsekwencje albo przynosiłoby konsekwencje również w takiej postaci, że nie wiem, cierpiałaby nasza rodzina, nasi najbliżsi. Wiesz, to są dla mnie sytuacje graniczne. Więc to nie była odwaga, to była decyzja. To była po prostu przemyślana decyzja, która była tak dla mnie w pewnym momencie już oczywista, że się musiała stać. Więc znowu bym uciekała trochę od tej odwagi i zostawiła ją na rzeczy większe. Ja miałam sposobność, byłam przygotowana do tego i zwyczajnie w zgodzie z sobą postawiłam pierwszy krok, a potem już zaczęłam biec. Najtrudniej było postawić pierwszy krok i to nie była odwaga, to była moja potrzeba. To była moja potrzeba. Może to jest trochę tak, że my mylimy odwagę z potrzebą. To jest tylko i aż potrzeba. Do odwagi jeszcze jest kawał drogi. Ja nie ryzykowałam niczego. Stabilizację finansową, daj spokój. To w ogóle nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że mówię o tym, bo teraz jest mi dużo ciężej, bo ja naprawdę teraz nie mam stabilizacji finansowej, bo to jest wszystko płynne. Ja niczego nie mogę zaplanować. Tak. Ja odrabiam długi, utrzymuję kilka osób. Myślę o tym wszystkim. Jednocześnie mam dzieci, dom. To jest strasznie ważne, ale ja się przygotowałam na ten krok. Zabezpieczyłam się finansowo. Wymyśliłam to, więc wiem, że jestem uprzywilejowana. Dlatego nie mówię o odwadze. Odwaga to jest taki moment w życiu, że ryzykujesz wszystko, a często nawet jeszcze kogoś innego. To nie był ten moment. To nie była odwaga. To była decyzja.
Ale to, co powiedziałaś, poszłaś za potrzebą. Można to powiedzieć, że po prostu poszłaś za intuicją, że tak mi się wydaje, że często jak rozmawiam z ludźmi, którzy robią rzeczy po swojemu, które wydają się być na przykład ryzykowne i mało takie przewidywalne, bezpieczne, no to właśnie wszyscy mówią, że zrobili to, bo nie wyobrażali sobie tego nie zrobić. Bo ten głos był tak silny, że to było takie działanie, po prostu podążanie za głosem, który był tak głośny, że już się nie dało go ignorować. Tak, więc no w takim razie dziękuję ci za to, że podążyłaś za głosem, którego nie dało się już dalej ignorować i że założyłaś ten kanał.
Super.
Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję, jeżeli posłuchaliście naszej rozmowy do końca. Odsyłam was oczywiście na kanał na YouTubie Magdy, czyli W moim stylu, ale coś mam przeczucie, że już go znacie i tak samo jak ja pewnie nałogowo oglądacie. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, to jak zwykle Instagram sznurowadła.myśli bez polskich znaków. A ode mnie to już chyba wszystko, także dziękuję wam jeszcze raz za słuchanie i do usłyszenia niebawem.